dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Psalmów. Trochę się cofniemy, bo ostatnio były te psalmy tam w okolicy 90. A dzisiaj chciałbym przeczytać Psalm 19. Psalm 19 przeczytamy. Przeczytamy cały ten psalm, chociaż skoncentrujemy się w zasadzie na jednym wierszu z niego, ale dobrze znać kontekst zawsze każdego fragmentu, który się czyta. Więc tak, psalm 19. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jako oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi, także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobania słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Opoko moja i odkupicielu mój. W zasadzie, kiedy patrzymy na ten psalm, to on dzieli się na takie trzy główne części. No i ostatni wiersz stanowi jakby takie podsumowanie, wezwanie w świetle tego wszystkiego. Pierwsza część od 2 do 7 wiersza to jest fragment, który mówi o tym, że Bóg odbiera sobie chwałę i cześć z całego stworzenia. To jest dość znany fragment. Często cytowane są te wiersze, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzień dnią przekazuje wieść, noc nocy podaje wiadomość. Mówi ten fragment, że całe stworzenie, które pochodzi z Bożej ręki, po prostu oddaje Mu cześć, ponieważ On jest Stwórcą, On jest Panem, On jest tym, który odbiera sobie należną cześć ze wszystkiego. Nawet z tego, co nie mówi, z tego, co się teoretycznie nie odzywa. A jednak Bóg odbiera sobie cześć i chwałę ze wszystkiego, co się dzieje w całym wszechświecie. Z kolei kolejne wiersze od 8 do 11 mówią o Bożym zakonie, mówią o Bożym prawie. I tak jak pierwsza część mówi o tym, że On jest Panem wszystkiego i wszystko patrzy na Niego, tak ta druga część mówi o tym, że On też jest źródłem wszelkiego prawa, które istnieje w Jego stworzeniu. Więc On stworzył wszystko i On położył fundamenty prawa, zasad, które obowiązują w Jego stworzeniu. On jest Stwórcą i On jest regulatorem. Tak? On jest tym, który to wszystko powołał do istnienia i On jest tym, który cały czas patrzy, jak to funkcjonuje i ma swoje zasady i ma swoje prawa, które przekazał swojemu stworzeniu. I o ile ta pierwsza część mówi o tym stworzeniu, które jest nieme w pewnym sensie, o tym naturalnym świecie, tak ta druga część bardziej specyficznie odnosi się już do ludzi, którzy mogą mówić, którzy mogą rozumieć, którzy mają zdolność rozróżniania tego, co się dzieje. Więc psalmista tutaj czyni jakby taki kontrast, tak? Mówi, skoro to stworzenie całe oddaje Bogu cześć, nawet nie mówiąc słowami, to zobaczcie, wy macie Boże prawa i wy potraficie rozróżnić to, co się dzieje, wy potraficie zrozumieć, wy potraficie przemówić odpowiednim głosem. I dalej kolejne wiersze od 12 do 14. To jest już taka refleksja osobista tego, kto napisał ten psalm. Z początkowego wiersza wiemy, że to był Dawid. I psalmista mówi tutaj, że on w świetle tego wszystkiego chce być po prostu czysty przed Bogiem. On chce być tym, który może stanąć przed Bogiem bez uchybień i tych tajnych, i bez tych zuchwałych. Tutaj ten 14 wiersz u nas trochę jest tak przetłumaczony. No, to jest poezja, tak? Nie jest łatwo tłumaczyć poezję w ogóle, hebrajską to w ogóle jest bardzo trudno. Ten 14 wiersz można zrozumieć, że nie od zuchwałych, jako od ludzi zuchwałych, tak jakby sugerowała tutaj druga linijka tego wiersza, ale od zuchwałych grzechów. Poprzedni wiersz mówi, żeby te ukryte błędy Bóg odpuścił, a od zuchwałych błędów zachował. Tak? Czyli nie dał mi ani grzeszyć w taki nieświadomy sposób, ani też po prostu, żeby mnie uchronił od takiej zuchwałości przed Bogiem. Innymi słowy, uchroń mnie od wszelkiego rodzaju grzechów, tak żebym był czysty przed Tobą. Więc Bóg jest twórcą wszystkiego, wszystko oddaję Mu cześć. On jest źródłem wszelkiego prawa na ziemi i całe ustawodawstwo i prawodawstwo do Niego należy i On chce, żebyśmy według tego żyli. Więc psalmista Dawid mówi, ja chcę być czysty przed Bożym obliczem. I mamy na końcu ten 15 wiersz, na którym chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali, ponieważ on stanowi takie niesamowite motto człowieka, który naprawdę ufa Bogu. Gdyby mnie ktoś spytał, czy w jakiej księdze mamy takie fajnie sformułowane hasło życia człowieka wierzącego, to Księga Psalmów byłaby chyba jedną z ostatnich, którą bym wymienił. Bo tak jak już tutaj wiele razy mówiłem, to nie jest moja ulubiona księga. Ale tutaj w tym wierszu 15 mamy jeden z najwspanialszych fragmentów, które mówią, jakie powinno być motto człowieka wierzącego. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli uważasz, że jesteś Bożym dzieckiem, to powinno być motto twojego życia. To powinno być coś, o czym ty mówisz, kiedy ktoś się ciebie pyta, jaki jest sens twojego życia? Po co ty żyjesz? Tak? Jaki jest nadrzędny cel twojego życia? Ten psalm i ten wiersz 15 w 19 psalmie dokładnie to oddają. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Przede wszystkim ten wiersz mówi o tym, że psalmista podejmuje jakąś decyzję. On w świetle tego wszystkiego mówi, niech znajdą upodobanie słowa ust moich. To jest jego decyzja, to jest jego postanowienie, to jest jego wybór. To niech to nie oznacza tak, to niech się stanie, prawda? Ale niech tak będzie w moim życiu. Ja podejmuję taką decyzję. Zresztą wynika to bezpośrednio też z poprzednich fragmentów, tak? Od 12 wiersza on mówi, że oświecił się tymi słowami, które pochodzą z Bożych ust. On, poznawszy Boże prawdy, poznawszy Boży zakon, mówi, ja chcę według nich żyć. To jest moja decyzja. I wiecie, ludzie różne rzeczy mówią odnośnie wyborów, jakie my mamy. Cała dyskusja, czy człowiek to ma wolną wolę, czy nie ma wolnej woli, czy może dokonywać wyboru, czy nie może dokonywać wyborów. I niestety najczęściej to się kończy na akademickich dyskusjach. Ale Biblia mówi wyraźnie, takiego rodzaju wyboru możesz dokonać. Że chcesz w jakiś sposób przed Bogiem żyć. Że chcesz, żeby twoje życie w jakiś sposób przed Bogiem wyglądało. To jest wybór, to jest decyzja. Niech tak będzie w moim życiu. I tak jak mówiliśmy nieraz tutaj, to nie jest decyzja, którą my podejmujemy raz na całe życie. Oczywiście, kiedy się nawracamy, to podejmujemy tą decyzję jako ogólny kurs naszego życia. To prawda. Ale potem cały czas w trakcie naszego życia, już jako ludzie wierzący, powinniśmy sobie tą decyzję, nie wiem jak to nazwać, odświeżać, przypominać, uaktualniać, powtarzać, że to jest moje życiowe postanowienie. Ja chcę w ten sposób postępować. Ja chcę, żeby tak było. To jest mój cel. I chcę nie tylko na zasadzie, chcę, żeby tak się stało, ale chcę i dążę do tego. Tak? Niech tak będzie. I do czego dąży, jaką decyzję psalmista tutaj podejmuje? Mówi dalej ten wiersz, że chce, żeby coś znalazło upodobanie u Pana. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Innymi słowy, chce się w czymś Bogu podobać. I to jest też niesamowite słowo, słuchajcie, bo bardzo często ludzie zapominają, nawet wierzący, że powinni chcieć się Bogu podobać. Podobać to znaczy, żeby Bóg patrzył na twoje życie z przyjemnością. Czasami ludziom wystarczy, że Bóg ich tylko toleruje. Jeśli już Bóg nie patrzy z odrazą albo z gniewem, to już jest okej. A niektórzy to żyją tak na krawędzi Bożych spraw. Czyli no, żeby się tylko zmieścić w zakresie Bożego prawa, tak? Żeby się tak prześlizgnąć, tak? Żeby się tak zmieścić w tych Bożych przepisach. Ale to nie o to chodzi, żeby Bóg patrzył na twoje życie i powiedział: ach, no dobra, udało mu się. Jeszcze nie złamał mojego prawa, tak? Ale żeby Bóg patrzył na twoje życie i miał w nim upodobanie. Czyli decyzje, które podejmujesz, powinny być takie, które Bogu sprawią przyjemność, a nie takie, które będą w porządku. Więc jeżeli masz wątpliwości, czy coś się Bogu podoba, czy może jest w porządku, czy może będzie to dobrze, ale niekoniecznie jestem przekonany, że to będzie dobrze, to podejmuj takie decyzje, które wiesz, że będą dobre w Bożych oczach. Że to się naprawdę będzie Bogu podobało. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co tutaj chodzi. Wiecie, jest różnica, kiedy coś tolerujecie albo coś jest w porządku, a kiedy macie w czymś upodobanie. To tak jak z jedzeniem. Można sobie to wyobrazić. Jest, no ja jestem w przypadku jedzenia dość specyficzną jednostką, bo wiele rzeczy nie lubię, ale wiele rzeczy lubię. W sensie, okej, no toleruję, tak? No zjem. Nie jest to takie, że jest to niedobre, po prostu zjem. Ale są pewne rzeczy, które jak usłyszę, że Ania ma zamiar zrobić, to mi się aż tink, oczy świecą, tak? I to jest taka różnica. Jeśli trzeba zjeść kanapkę z czymś, nie wiem, serem, kiełbasą, zjem, okej, fajnie, tak? Ale jeśli usłyszę, że jest na przykład tam planowana jakaś, co? Jakieś lasagne, nie. Sałatka, co ty, w życiu. jakaś chińszczyzna na przykład, tak? Albo jakieś risotto, albo coś takiego, to wtedy wow, tak? Albo zupa jakaś, jedna z wielu, które lubię. Zupy lubię akurat. Także to jest taka różnica między czymś, co jest okej, a czymś, w czym mamy upodobanie. I nasze podejście do życia z Bogiem powinno być takie. Nie co jest okej w Bożych oczach. Okej, dobrze, no nie zgrzeszyłem, tak? Ale w czym Bóg ma upodobanie? Takie powinno być nastawienie naszego serca. Nie powinniśmy zadowalać się tym, że jesteśmy okej przed Bogiem w naszych decyzjach. Ale pytać się, zastanawiać się, czy Bogu naprawdę to się będzie podobało. Czy naprawdę Bogu się to będzie podobało. I co? Co ma się Bogu podobać? Tak jak dalej ten 15 wiersz mówi. Słowa ust moich i myśli serca mego. Mamy tutaj bardzo fajne zestawienie, tak? Słowa ust moich, czyli to, co jest na zewnątrz, to, co mówimy, to, co pokazujemy i myśli serca mojego, czyli to, o czym nikt nie wie. Oczywiście my wiemy i Biblia nam o tym mówi, że to jest ze sobą powiązane. Tak? Pan Jezus bardzo obrazowo to mówił, używając chociażby obrazu drzewa, że no jeżeli drzewo jest jakiegoś konkretnego rodzaju, to i owoce będzie miało konkretnego rodzaju. Tak? Jeśli źródło jest jakieś tam, to i to, co będzie wypływało z tego źródła, będzie adekwatne do tego, jakie to źródło jest. Więc oczywiście, że to jest powiązane ze sobą. Jeśli myśli serca będą złe, to i słowa, które wypływają z ust, też będą złe. Ale jednak jest pewna różnica. Przynajmniej czasami, przynajmniej przez pewien czas. Myśli serca zna tylko Bóg. No i my. Słowa to jest to, co widzą wszyscy. I tutaj psalmista mówi, że i jedno, i drugie ma znaleźć upodobanie w Bożych oczach. Więc nie możemy mówić, że no, ja dobrze chciałem, dobrze myślałem, tylko źle wyszło. No skoro źle wyszło, no to powinno dobrze wyjść, tak? To nie możemy powiedzieć, że o, no źle mi wyszło, jestem usprawiedliwiony. Nie. W Bożych oczach i czyny, i myśli powinny mieć upodobanie. Więc Bóg jest tym, który widzi nasze czyny i jest tym, który zna nasze myśli. Więc i to powinno mieć upodobanie w Bożych oczach. Innymi słowy, jako Boże dziecko, tak powinieneś żyć. Kiedy ktoś się ciebie pyta, co jest celem twojego życia, jaki jest nadrzędny sens twojego życia, odpowiedź powinna być prosta. We wszystkim, w czynach, w myślach, w całym moim istnieniu podobać się Bogu. Tak, żeby Bóg patrzył na mnie i powiedział: dobrze, sługo dobry i wierny. Mam upodobanie w tym. Przyjemnie jest mi patrzeć na to, co ty czynisz. W ogóle sama ta myśl jest niesamowita, że Bóg może mieć upodobanie w czymś, co pochodzi od nas. Że Bóg może mieć upodobanie w słowach naszych ust, że może mieć upodobanie w myślach naszego serca. Bo Biblia mówi, że nasze serce jest grzeszne, jest podstępne. I nic dobrego tak naprawdę z tego serca samego w sobie nie wychodzi. A jednak dzięki Bożej łasce jest to możliwe. I tak jak mówiliśmy przy okazjach innych, Bóg nawet w obliczu tego swojego gniewu i tych wszystkich sytuacji, pod którymi my jesteśmy jako Boże stworzenie, jednak daje nam taką możliwość, żebyśmy żyli jako ci, którzy podobają się Bogu. I dlaczego? Ponieważ On jest opoką i On jest odkupicielem. Innymi słowy, mamy opierać się zawsze na Nim i mamy zawsze do Niego się zwracać z każdą sytuacją. To opoko i odkupicielu pokazuje nam w taki poetycki trochę sposób, jak to jest w ogóle możliwe. Żebyśmy my, żeby nasze serca, nasze myśli były nakierowane na Niego i nasze czyny, nasze słowa wysławiały Jego imię. On musi być fundamentem twojego życia, czyli wszystko na Nim musi być oparte. Wszystko musi być na Nim ugruntowane i w praktyce wiemy, że oznacza to trzymanie się po prostu Bożego Słowa. Na Nim to znaczy na Bożym Słowie. Tak? To jest nasz fundament. To jest nasza skała. To jest nasza opoka. Tutaj mamy to, jak mamy kształtować nasze postępowanie. Tutaj wiemy, w czym Bóg ma upodobanie. Stąd wiemy, w czym Bóg ma upodobanie. Więc tu jest nasz fundament i tu jest nasza nadzieja. Tu jest nasza ucieczka. To słowo odkupicielu oznacza kogoś, kto ratuje. Kogoś, kto wybawia. Kogoś, kto strzeże, kto jest ochroną, obroną naszą. Więc mamy fundament i mamy kogoś, kto nas strzeże. Fundament jest ważny, ale jeżeli nie jest strzeżony, jeżeli nie jest chroniony, no to zawsze pojawi się coś, co może go naruszyć. Nasz fundament jest niewzruszony. Jeżeli stoimy na fundamencie Bożego Słowa, na fundamencie społeczności z Bogiem, to to jest niewzruszone. I ten psalm daje nam jakby otoczkę tego. Tak? On mówi, psalmista mówi, ja chcę się, Boże, Tobie podobać. Ja chcę żyć tak, żebyś Ty miał upodobanie w moim życiu. I wiem, że to jest możliwe, bo Ty jesteś moją opoką. Ty jesteś stwórcą wszystkiego. Cały świat oddaje Ci chwałę i cześć. Ty sobie z tego wszystkiego cześć odbierasz, bo ty jesteś fundamentem tego wszystkiego. Na tobie to wszystko zostało ukształtowane. I ty jesteś moim odkupicielem. Ty jesteś tym, który mnie ratuje. Ja sam nie byłbym w stanie tego zrobić, ale ty jesteś moim ratunkiem. I ten ratunek przychodzi głównie przez Boże Słowo. Też przez Boże Słowo. Bo ono jest tym, co daje nam kierunek, co daje nam wskazówki, tak? Kiedy my wiemy, co jest dobre, co jest złe. Tylko przez Boże Słowo. Więc powinno być to, bracia i siostry, nasze stałe pytanie. W każdej sytuacji. Czy ja podobam się Bogu w moich decyzjach? Tak? Czasami jest pytanie, ale co, no nie wiem, czy będzie się podobać Bogu, czy nie. To czytaj Biblię. Zawsze to się sprowadza do tego samego. Czytaj Biblię. Poznawaj Biblię. Im bardziej będziesz poznawał Biblię, tym będziesz więcej wiedział, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Tak? Czytaj Stary Testament. Poznawaj historię Starego Testamentu. Obserwuj to, co się działo. Słuchaj słów proroków, patriarchów, innych, którzy wyraźnie w swoim życiu, w sytuacjach swojego życia pokazywali. I Bóg im pokazywał, co się Bogu podoba. Ucz się Bożego Słowa, żeby podobać się Bogu. I żebyś mógł powiedzieć tak, jak ten psalmista tutaj, tak jak Dawid, niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Opoko moja i odkupicielu mój. Amen.